Muzyczna mapa Trójmiasta.
Simply the best. Czy, Wojtku, możemy tak powiedzieć o naszym gościu, że jest najlepsza?
No, największym chyba zarządzającym operatorem obiektami kulturalnymi w tej części Polski.
W tej części Polski nawet. To rzeczywiście, drodzy Państwo, z dumą prezentujemy naszego gościa, Beata Majka. Dzień dobry, dyrektor Bartu.
Dzień dobry Państwu. No trochę się zawstydziłam po słuchając tych słowach. Poprzeczka podniesiona od razu.
Słuchając Tiny, co Ci się kojarzy z jej czadem?
Z jej czadem. No początek mojej kariery, jak tak mogę powiedzieć, w Barcie, w tej branży. To był koncert, kiedy zaczynałam przygodę, bo ja uważam, że moja praca to jest przygoda, cudowna przygoda. No i był to pierwszy koncert, który miałam przyjemność współtworzyć w ramach ówczesnej ekipy Bartu. Mój dyrektor, mentor Eugeniusz Terlecki powierzył mi wtedy właśnie rolę opieki nad VIP-ami, dziennikarzami, czułam się taka ważna, doceniona. No i po prostu poszło.
To był sierpień roku 2000. Wtedy to tak pani sobie zamarzyła, że może będzie kiedyś dyrektorem, czy raczej chodziło o to, żeby być blisko takiego wielkiego świata, wielkiego show, wielkich koncertów?
Nie planowałam swojej ścieżki kariery, powiem tak. To zupełny przypadek. Niosła mnie pasja. I w Barcie pojawiłam się przypadkiem. Pewnie jak większość może osób, które tam pracowały wtedy. Miała to być praca sezonowa, dorywcza przy festiwalu. Oczywiście festiwal śledziłam z zapartym tchem przed ekranem i marzyłam, aha, ja mieszkam w ogóle w Gdańsku, jestem gdańszczanką i jako dziecko siedziałam przed telewizorem, no a potem już zaczęłam jeździć tego Sopotu, gdzieś tam podglądać, posłuchać za płotem. No i jak dostałam szansę, że mogę pomagać, żeby taka przynieść podaj po zamiatę, jak to się mówi, więc korzystałam z tej szansy. I to był 1998 rok.
To już, słuchajcie, to jest nie do wiary. Jak patrząc na Beatę dzisiaj od początku, jak się dowiedzimy, 27 lat pracuje już w tej instytucji, przeszła wszystkie szczeble od zera do bycia dyrektorem, zarządzającym, dyrektorem.
Operatorem,
bo teraz to jest takie sobie jeszcze może niezbyt popularne słowo. Nie wszyscy tu wiedzą, co się kryje za taką funkcją, ale powiedz, co ty jako operator wykonujesz i jaką ilością obiektów zarządzasz? Bo powiedz to, ponieważ na pewno nasi słuchacze nie do końca kojarzą tą funkcję twoją, bo każdemu się Bart kojarzy głównie z Operą Leśną.
Tak, tak, to prawda. No tak, jest taka teraz funkcja operator. Jako Bart, instytucja kultury samorządowa, zarządzamy, czy operujemy no, znaczącymi obiektami sopockimi, no przede wszystkim kultową, unikatową Operą Leśną, Teatrem Atelier imienia Agnieszki Osieckiej na plaży tuż przy Grand Hotelu i od niedawna obiektem Mamuszki 14, który kiedyś nosił nazwę Zatoka Sztuki. No ale staramy się odczarować to miejsce i to też jest dla nas wyzwanie.
Ale na terenie Opery Leśnej jest kilka jeszcze obiektów.
Tak.
Pod obiektów.
Tak, tak. Wojtek, to wszystko wiesz, bo też przecież mogę powiedzieć, jesteś moim kolegą z Barcu, z branży. Co prawda minęliśmy się, że tak, tak powiem, nie było nam dane pracować razem. Tak, no sam amfiteatr Opera Leśna składa się z takich podobiektów, czyli amfiteatr, scena główna, widownia, 5047 miejsc, nowoczesny, komfortowy backstage, zaplecze dla garderoby dla artystów, no i kultowy klub pod sceną, tak zwane piekiełko, który właśnie jest w tej chwili remontowany, już remont dobiega końca. No i sala koncertowa Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, która w ubiegłych latach obchodziła swoje 40-lecie. Ta orkiestra, potocznie zwana Salą Rajskiego, bo założycielem tej orkiestry jest profesor Wojciech Rajski i tam też orkiestra ma swoją siedzibę.
Jeszcze projekt Lasy. Wspomniałaś o tym?
Nie, gdyż to jest projekt muzyczny, który powstał zupełnie przypadkowo w pandemii. Ja nie lubię wracać do tej pandemii, myślę, że chyba jak większość z nas. Ale wtedy kultura i też rozrywka, obiekty takie koncertowe duże były zamknięte z wiadomych przyczyn i z zespołem zastanawialiśmy się, jak przetrwamy ten okres. Tak? No, chcieliśmy funkcjonować. Ja nie wybrałam sobie, żeby jakieś urlopy bezpłatne ludziom wprowadzić. Mówię, siadamy, wymyślamy,
coś robimy,
tak? Nie uciekamy, nie chowamy się po domach. No i stwierdziliśmy, że zburzymy stare toalety, które tam chyba były jeszcze z lat 60. ubiegłego stulecia, takie już naprawdę mocno...
Pamiętam te toalety.
Zmęczone.
Zmęczone, mocno zmęczone. No i wiatę gastronomiczną, która przeżyła już swoje lata świetności.
Nawet kominek tam był.
Tak, był kominek, słynne ogniska, grille. Więc to zburzyliśmy. No i postawiliśmy tam scenę taką letnią, tymczasową i zaczęliśmy organizować koncerty. Nawet na początek tak na 50, 100, 150, 200 osób, tak jak to było możliwe. I to po prostu był strzał w dziesiątkę. Mieszkańcy Trójmiasta, którzy byli powiedzmy po zamykaniu w domach, instytucje kultury były pozamykane, przychodzili do nas i to...
Na świeżym powietrzu.
Bez tych takich
koncertach.
Tak, rygorów.
I to jest właśnie cykl, który cały czas trwa, który kontynuujecie i w ramach tego wydarzenia...
I tam występują już... też gwiazdy. Nie, że to są jakieś małe wydarzenia, ale...
Tak.
Gwiazdy w rodzaju na przykład Natalia Przybysz, która będzie w tym projekcie jako artystka, jako gwiazda występować 26 czerwca. Pani Beata zabrała ze sobą zaproszenia. Także mamy kilka takich zaproszeń na ten koncert i chcielibyśmy Państwa poprosić o wrażenia z Opery Leśnej Płynące. Jeśli Państwo uczestniczyli w jakimś wydarzeniu, jeśli Państwo mają jakieś wspomnienia z pobytu w Operze Leśnej, no to prosimy o SMS-y 603-06-06-06. Te najciekawsze opisane historie, te emocje piękne, koncertowe, a może nie tylko, nagrodzimy takim zaproszeniem. Natalia Przybysz, 26 dzień czerwca, 20 w projekcie Lasy. No to, drodzy Państwo, zanim powrócimy do rozmowy z naszym gościem, posłuchamy kolejnego utworu, który pani Beata wybrała. Wojtek Korzeniowski, Tomasz Galiński, witamy ponownie. 17 minut po godzinie 18, wspólnie z nami Beata Majka, dyrektor Bartu. Dzień dobry jeszcze raz, pani Beato, witamy.
Dzień dobry.
Dlaczego
witamy.
David Bowie?
Jestem fanką Davida, to jest mój kochany artysta. No i to jest taki żal mój wewnętrzny, że nigdy nie wystąpił na scenie Opery Leśnej. I też nie udało mu się wystąpić w Gdańsku.
No właśnie, rok 1997 milenium miasta i był planowany koncert Davida Bowiego, ale niestety nie sprzedał się. Ubolewamy, że nie mogliśmy artysty zobaczyć w Gdańsku, ale wielu znakomitych artystów pani na scenie gościła przez te ile lat jako szefowa, ile lat związana z Bartem?
27
lat.
Jako dyrektor zarządzający 6 ostatnich lat.
6, tak, od 19 roku.
I to z wielkim powodzeniem i sukcesami, zaznaczam.
Staram się wspólnie z zespołem. Tak, od 19 roku zrobiliśmy sporo projektów muzycznych. Rozwijamy właśnie projekt Lasy, gdzie występują gwiazdy. No teraz będzie Mela Koteluk, będzie Matylda Łukasiewicz, będzie Skubas. Natomiast oprócz tej programu i strefy takiej edukacyjnej czy projektów dla seniorów, no przede wszystkim, tak jak wcześniej było też powiedziane, operujemy, czyli dbamy o ten obiekt. Czyli wszystkie remonty, to, żeby on funkcjonował, dbamy o dach, który jest przepiękny, takie skrzydła motyla i wszyscy chyba mieszkańcy znają ten charakterystyczny dach. Ale jest wymagający, tak? Zimą drżymy, jak jest już jakaś pogoda i śnieg, bo wiemy, że czeka nas akcja z alpinistami, tak? I odśnieżanie, więc to jest obiekt, taka perełka, ale wymagający stałej właśnie opieki i nadzoru.
To jest taki wielofunkcyjny obiekt, bo ty w zasadzie w tym jako operator, ja bym to powtarzał, to słowo mi się bardzo podoba, zajmuje się w tym obiekcie wieloma rzeczami, bo i produkcją, i organizacją, i edukacją, i szkoleniem, i organizowaniem eventów mniejszych, większych, zamkniętych, jubileuszy, różnych konferencji i tak dalej. To wymaga pracy sztabu ludzi przecież.
No, to nie jest taki sztab. Tam jest 26 osób. To jest dział techniczny, promocja, produkcja, administracja, księgowość. To jest 27 osób, pasjonaci, kochający to miejsce.
Bo to jest tak, że nie tylko koncerty. My przede wszystkim Operę Leśną kojarzymy z koncertami, tymi dużymi festiwalami, ale tam można zrobić mniejszą imprezę klimatyczną, można nawet udzielić ślubu.
Tak, tak. To takie nieznane oblicze chyba opery leśnej, bo wszyscy tam, większość znają operę z festiwali. Czasami właśnie jest tak, że jak przyjeżdżają turyści, wchodzą, bo chciałam też powiedzieć, że można operę zjeżdżać przez cały rok. Ona jest dostępna przez cały rok. No bywają takie momenty, kiedy są montaże, demontaże, czy warunki niesprzyjające, to wtedy jest niedostępna, ale tak, to mamy turystów i wchodzą i czasami stoją i mówią, a gdzie jest ta piękna scenografia telewizyjna? No i bo oni się spodziewają tego.
Jest duża scena, przestrzeń pusta. I gdzie to jest wszystko to piękne, kolorowe, migające.
Ale ktoś tych ludzi oprowadza i opowiada o tej całej historii. Ci ludzie dowiadują się od tego, że ten obiekt ma już 116 lat i przeżył już tutaj koncerty największych gwiazd światowych i festiwali.
To jest kultura płynąca z natury?
Tak, tak sobie takie hasło wypracowaliśmy, bo no, natura rządzi tym miejscem i też ta kultura. Myślę, że można tam też spędzić czas od zgiełku Mąciaka, przyjść na spacer. Właśnie mamy dziewczyny naszego działu merytorycznego, oprowadzają, opowiadają historię, ale też dużo osób przychodzi po prostu posiedzieć, powspominać. Oczywiście też próbują swoich możliwości wokalnych nasi goście na scenie, bo jest wspaniała akustyka. No i często siedząc w biurze, słyszymy, jak za scenie odbywają się mini koncerty zwiedzających. Także to jest obiekt pod wieloma funkcjami, tak jak tutaj Wojtek mówiłeś, od ślubów, które były udzielane na deskach sceny, po kolacje biznesowe, eventy, kameralne, muzyka klasyczna.
A nawet jakaś stypa niechcący się przemknęła też.
Tak, też. W klubie pod sceną, bo jest taki kultowy klub pod sceną.
Słuchaj, ty wykroczyłaś swoją działalnością jednak poza Operę Leśną, bo Opera Leśna to jest coś, do czego będziemy dzisiaj jeszcze pewnie nie raz wracać, ale coś wspomnijmy o Teatrze Atelier, o tej Mamuszki 14. Teoretycznie też wkroczyliście na Molo, bo i tam są wasze, twoje produkcje.
Tak. Teatr Atelier imienia Agnieszki Osieckiej przejęliśmy w zarządzanie pod koniec lat 90. Tam obecnie rezydują teatry. Teatry trójmiejskie, młode, Teatr Generacja. Długo, przez wiele lat był Sopocki Teatr Tańca z Asią Czajkowską. Także skupiamy tam osoby, które chcą tworzyć. W ramach konkursu zgłaszają swoje oferty i mają, że tak powiem, przestrzeń artystyczną, scenę do swojej dyspozycji i mogą się tam rozwijać. Sopocki Teatr Abus Musicalis odnosi wielkie sukcesy międzynarodowe i właśnie tam są jego też korzenie. Niebawem scenę przejmie Fundacja Atelier, no znana, myślę, fundacja z latem teatralnym Agnieszki Osieckiej, Andrea Chodlo i Basia Wiśniewska, którzy tak naprawdę stworzyli to miejsce.
No to już taka legenda jest też tego miejsca, jeszcze jak tu bywała osobiście i nadzorowała to sama Osiecka.
Sama Osiecka.
Tak, tak, więc tutaj scenę przejmują właśnie Barbara z Andrę zawsze w lipcu i jest tam lato teatralne. My natomiast propozycje programowe mamy od, powiedzmy, września do czerwca i wtedy są nasi rezydenci na scenie. Jest tam bogata oferta edukacyjna, filmy dla seniorów, dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tak naprawdę wszystkie NGO-sy w Sopocie korzystają z tej sceny.
Bo dużym wyzwaniem jest ten nowy projekt Mamuszki 14, prawda?
Tak, to jest duże wyzwanie. No, obiekt jest jakby od słusznych gabarytów. Jest tam piękna sala z widokiem, no, jedyna chyba w Polsce z takim widokiem, tak, na Molo, na Klifo
Ruski. Na całą Zatokę.
Na całą Zatokę. Jest przepiękna. Budynek jest w złym stanie technicznym. Zresztą to chyba widać, jak się spaceruje, tak, ta elewacja zwłaszcza. Natomiast miasto zaplanowało remont tego obiektu i w przyszłym roku prawdopodobnie ruszy modernizacja, przebudowa tego obiektu. Zyskamy salę koncertową, będzie ona, obecna sala będzie podwyższona, taka przystosowana do tego, aby mogły tam się dziać inne też wydarzenia muzyczne. Powstaną salki edukacyjne, sale, pracownie warsztatowe, czyli taki obiekt wróci do mieszkańców, że tak powiem. Będą funkcje społeczne.
Ja bym chciał na chwilę wrócić do opery. bo do tego wątku, którym pani powiedziała, że w operze natura często rządzi. Co to znaczy? To znaczy, że zwierzęta też próbują wam...
stają się uczestnikami.
Stają się uczestnikami wydarzeń, widowisk, koncertów.
Tak, stają się, stają. Mamy swoje operowe wiewiórki, które, że tak powiem, pracownicy dokarmiają. To po prostu orzechy to mają do wyboru orzechów, ale także lisy. Ostatnio się tam urodziły u nas 3 małe liski, które gdzieś tam się później pojawiły.
Nawet wystąpiły na scenie.
I nawet, tak, wystąpiły na scenie. Oczywiście jak jest już koncert, próby to się chowają, bo dźwięk, muzyka je płoszą, ale jeżeli jesteśmy tak po prostu biurowo w czasie dnia, to one wychodzą. No i w ogóle się nas nie boją.
A dziki tam też?
Nie, dziki nie. Mamy dobre ogrodzenie.
Okay. A jeśli chodzi o takie zjawiska pogodowe, jak burze, strzelające błyskawice, pioruny, to wszystko też pewnie może się dziać, bo natura jest nieprzewidywalna i jest piękny koncert, jest piękna historia muzyczna i nagle się po prostu załamanie pogody dzieje. Zdarzają się takie historie?
Tak, tak, zdarzają się wielokrotnie. No jesteśmy już przygotowani na takie sytuacje, aczkolwiek, no, bywa to stresujące. 2 lata temu podczas Bałtyckiego Festiwalu Operowego była taka ulewa w zasadzie podczas prób, że no niestety to było to z lasu, spłynęło nam na dół na scenę tuż przed widownię. Artyści w pośpiechu uciekali, że tak powiem, z orkiestronu, biorąc swoje cenne instrumenty i mieliśmy taką no, nieprzewidzianą sytuację, że musieliśmy wszystkie ręce na pokład i po prostu
sprzątać.
Tak, tak, tak. No, jeżeli chodzi o wiatry, była taka sytuacja kilka lat temu podczas no, kultowego Sopockiego Festiwalu, który odbywa się w sierpniu. Zapowiadali właśnie takie warunki niekorzystne i mieliśmy taki sztab kryzysowy, który ułożył plan B. Co będzie, jak będzie trzeba na wizji zrobić blackout i coś tam puścić, a my będziemy musieli tutaj zadziałać.
I zdarzyło się rzeczywiście to? Ten plan B był wdrożony w życie?
Nie był wdrożony.
Na szczęście nie.
Ale już byliśmy w gotowości.
Festiwale festiwalami, chociaż doszedł chyba taki festiwal, który zaczyna, którego ranga wzrasta co roku. Ja to z przyjemnością obserwuję, to jest Sopot Classic. Bo to rzeczywiście stało się wydarzenie w tej chwili no, na bardzo wysokim poziomie.
Tak, tak. To jest, w tym roku będzie 15. edycja. Pomysłodawcą tego zapoczątkował to właśnie profesor Rajski. W tym roku, znaczy już w ubiegłym roku, szefem artystycznym tego programu jest obecny dyrektor artystyczny i dyrygent Szymon Morus. I w tym roku festiwal rozpoczynamy już w czerwcu, 29 czerwca jest inauguracja. Festiwal potrwa do 5 lipca. Nowością w programie festiwalowym jest koncert dla dzieci właśnie na scenie Lasy. Bo oprócz tego, że na dużej scenie będą wydarzenia muzyczne, także na scenie Lasy program dla dzieci.
To przypominamy, że cały czas mamy dla państwa zaproszenia do Opery Leśnej. Na scenie Lasy będzie występować Natalia Przybysz i prosimy o takie historie związane z Operą Leśną, o państwa emocje związane właśnie z tym miejscem. Należy je opisać w SMS-ie 603-06-06-06. Radio Gdańsk. Za chwilę wracamy do rozmowy. Przypomnę, Beata Majka, dyrektor Bartu, naszym gościem. Back to Black, Amy Winehouse. Pani Beato, to jest jedna z tych artystek, które niestety nie wystąpią, a marzyła pani o koncercie takiej właśnie gwiazdy w Operze Leśnej, prawda?
Tak, tak. To jest to takie moje marzenie, które się już nie ziści. Niesamowity głos, niesamowita, charyzmatyczna wokalistka. No dołączyła do Klubu 27. No i cóż, pozostają nam tylko jej nagrania i możemy się nimi cieszyć.
Klub 27, Jim Morrison... To jest ten klub, który właśnie, drodzy państwo, wszyscy znamy oczywiście z historii muzyki, Amy Winehouse. No cóż, to jest smutna historia, szkoda, ale mam nadzieję, że wielu innych znakomitych artystów będzie mogła pani gościć. Czy są jakieś konkretne plany na wielkie nazwiska na najbliższe miesiące, lata?
Tak, no już nawet w tym roku, w sumie w poniedziałek wystąpi u nas grupa Dream Theater, która w ramach swojej trasy koncertowej z okazji 40-lecia zagości w Operze Leśnej w najbliższy poniedziałek. No to jest progresywny metal, amerykańska grupa, która ma swoich fanów. Można powiedzieć, że wszystkie bilety chyba są już wyprzedane.
No, oprócz tych, które są przed nami.
Tak, tak, tak.
Drodzy państwo, to jest, myślę, że nie lada gratka i to jest biały kruk, tak? Mogę powiedzieć?
Oczywiście. No,
zapraszamy do napisania coś ciekawego, a bileciki leżą tu przed nami.
Dwa podwójne bilety od Beaty Majki, dyrektora Bartu. Myślę, że chętnych nie zabraknie. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy, a to wszystko w ramach programu, który nazywa się...
Muzyczna mapa Trójmiasta.
I tę muzyczną mapę Trójmiasta współtworzy nasz gość. Wojtku, ty jesteś związany z Bartem, byłeś związany z Bartem przez wiele, wiele lat.
Tak, od początku w zasadzie historii Bartu, bo jak ja przyszedłem do Bartu, zostałem zaproszony przez Andrzeja Cybulskiego. To był mój, tak, twoim mentorem był Eugeniusz Terlecki, tak, Andrzej Cybulski był moim mentorem. On mi otworzył drzwi do swojego biznesu i dzięki niemu osiągnąłem to, co w życiu osiągnąłem. I wtedy właśnie powstała też taka idea, o której myślę, że Majka za chwilę też wspomni, a mianowicie to był pomysł Wojciecha Rajskiego, słynnego dyrygenta. Obecnie już w tej chwili przejmuje to, jego następca przejął to całą działalność, ale Polska Filharmonia Kameralna ma swoje miejsce w Operze Leśnej, ma swój budynek, ma też wielką historię i legendę. Prawda, Majka?
Tak, tak, zdecydowanie. No ja jeszcze nie pracowałam wtedy w Barcie, kiedy maestro Rajski pojawił się i gdzieś tutaj od samorządu, od marszałka też uzyskał wsparcie, bo jest to w ramach naszych struktur działa Polska Filharmonia, ale jest też organizatorem, jest marszałek, czyli wsparcie ma
także Ministerstwo Kultury też w tym uczestniczyło, przynajmniej przy powstaniu, to pamiętam.
Przy powstaniu. Tak. No, teraz nie, teraz jest to też przy marszałku i przy samorządzie. No i dzięki temu też powstała sala, tak, której środki się znalazły. No to jest wielka historia.
I
wielka.
Cykliczne koncerty z udziałem wielu gwiazd, czyli ta orkiestra wykorzystywana jest w zasadzie do bólu, tak, przez cały sezon, przez nie tylko na deskach sceny Opery Leśnej, ale również w imprezach w obiekcie tym kameralnym, gdzieś tak na 300 osób bodajże.
Tak, czy na 300
coś,
osób,
mniej
tak.
więcej tyle. No i z tego miejsca Wojciech Rajski podróżował ze swoją orkiestrą po całym świecie. Także to jest też napisał historię tego obiektu i tego, co zrobił w muzyce właśnie tutaj, a nie gdzie indziej.
Zdecydowanie. Ja doceniam, że miałam przyjemność współpracować z maestro Rajskim i mogę chyba powiedzieć, że się polubiliśmy, bo nawet teraz spotykamy się na herbatę, jak tylko maestro wpada do Trójmiasta z Frankfurtu, bo tam na co dzień mieszka.
No to skoro mówicie o historii, to musimy powiedzieć, że tę historię będzie można w końcu kiedyś zobaczyć, dotknąć nawet, bo powstanie obiekt, który ma tę historię wyeksponować. O co chodzi, pani Beato?
Tak, już niebawem, czyli za rok, prawdopodobnie nastąpi wbicie łopaty pod Muzeum Miejsca, pod Muzeum Opery Leśnej. Przygotowania do tego trwały wiele lat, zresztą Wojtek wie, bo w tym uczestniczył od początku.
Kilkanaście lat.
Tak, oczywiście przygotowaliśmy się. Wiele jakby było ekip planów, tak? Mieliśmy takie tury, jeździliśmy po świecie, inspirowaliśmy się, aż w końcu udało się kilka lat temu ogłosić przetarg na powstanie koncepcji Muzeum Miejsca. Wygrała ten przetarg firma MAE. Powstała cała dokumentacja, która no, niebawem będzie zrealizowana.
I powstanie pewien budynek o kubaturze.
Sporej.
Sporej, tak. Sama sala wystawnicza będzie miała 800 metrów kwadratowych, ale oprócz wystawy będzie tam też sala wielofunkcyjna, taka powiedzmy na 300 osób. No i komfortowa część gastronomiczna, której funkcją będzie obsłużenie komfortowe 5000 widzów, którzy do nas przychodzą latem podczas koncertów. Ale będą także być taka kawiarenka na tarasie, na której będzie, mam nadzieję, być może zjeść jakąś kolację i oglądać koncert. Więc tam jest dużo funkcji, także funkcja biurowa, wystawiennicza, a także sala na wystawy czasowe.
Ta kubatura tego obiektu powoduje, że do twojego zarządzania i działalności operatorskiej dojdzie nowoczesny obiekt, o jakim marzyłaby każda instytucja.
Tak, to prawda. To jest wielkie wyzwania, ale też no, wielka radość i obowiązki, ale też no, wielki sukces. No, opera, to miejsce w ogóle zasługuje na to, żeby upamiętnić historię, ale też pokazać gościom z całego świata, którzy odwiedzają Operę Leśną, bo rocznie odwiedza nas około 120 tysięcy osób.
To jest niesamowite. Niesamowite jest również to, że wielkie gwiazdy na tej scenie się prezentowały. Za chwilę zagramy utwór jednej z tych, która była, wydaje mi się, trudnym gościem. Była wielką artystką, była niesamowitą wokalistką, ale chyba trudno było współpracować z Whitney Houston.
Tak, no ja byłam na początku swojej kariery, więc nie byłam w tym takim totalnie sztabie, który mógł tam być przy niej, ale już samo to, że tworzyliśmy, że dyrektor Terlecki porwał się na taki pomysł, żeby sprowadzić taką wielką gwiazdę diwę i samo negocjowanie kontraktu to były miesiące. Trudne zadanie. Później przyszły rajdery, słynne rajdery. No teraz już te radiary artystów nie budzą takiej kontrowersji i zainteresowania, ale wtedy...
Takich emocji,
ale wtedy taki rajder, takiego artysty z zachodu,
to wyjaśnijmy, rajder to jest to, co czego artysta oczekuje, takie wymagania.
Techniczne, artystyczne.
No to co tam było, tak, proszę powiedzieć.
No wiadomo, że były takie wymagania, które dotyczyły cateringu, tak? Dosyć
wyszukane,
odpowiednia woda mineralna,
potrawy, napoje,
tak, odpowiednia garderoba. Oprócz tego w rajderze, to pamiętam do dziś, były dwie garderoby, czyli ta garderoba taka pierwsza, którą artystka po przyjeździe dostała, i taka garderoba na scenie do szybkiego przebierania się. Aczkolwiek, jak pewnie państwo wiecie, nie skorzystała, bo się nie przebierała, ale w założeniach było, że...
Było jej zimno, zdaje się.
Tak, było jej zimno, ale też miała plan, że będzie zmieniała kreację, ale później ta aura pewnie zadecydowała, że się nie przebierała, ale my musieliśmy zbudować taką drugą, komfortową garderobę. No i tak, tych wyzwań było sporo, aczkolwiek też do końca nie było wiadomo, czy się pojawi, czy przyleci, czy wyląduje w końcu tu u nas w Gdańsku. No wiadomo, to już była...
Ale tak słyszałam, że ten negocjowanie tego koncertu i tych wszystkich warunków odbyło się pod wasze dyktando i w sumie wyście narzucili jednak swoją wolę. I w ten sposób doszło do sukcesu.
Tak, tak. No to sukces dyrektora Terleckiego. Powiem, że ja od niego uczyłam się sztuki negocjacji, bo to jest negocjator, którego no, naprawdę trudno pokonać. Tutaj twarde warunki.
Brawo, Eugeniusz. Jak się nas słuchasz.
Brawo. Dziękujemy za Whitney Houston. Dziękujemy bardzo. Fantastyczny głos. To niezwykła, charyzmatyczna artystka, której już niestety nie ma z nami, ale jej muzyka, wielkie przeboje pozostały. No i pozostaje w naszych oczywiście myślach ta historia, kiedy koncertowała Whitney Houston w Sopocie. Wielu pewnie było znakomitych artystów, którzy mieli swoje wymagania. Pamiętam, że chyba Elton John chciał białą garderobę, to prawda?
Tak. I to właśnie garderoba Eltona Johna była zorganizowana w sali Rejskiego, czyli w sali koncertowej. To była jego garderoba, sala koncertowa.
Cała sala.
I cała sala była przyzrobiona na biało, białe kwiaty. Właśnie wystrój miał być na biało i zażądał wtedy takiego dużego, gigantycznego telewizora, bo leciał mecz jego ulubionej drużyny piłkarskiej.
On był nawet właścicielem klubu, pamiętam, z tego czasu.
No właśnie. I on, to była taka historia, że już miał wyjść na scenę, a on wciąż siedział przed telewizorem. I powiem szczerze, że było ciężko go odciągnąć. Chodziłyśmy, dziewczyny, no tam ekipy, czy już wyjdzie, a po prostu, no niestety nie. I powiem szczerze, że prowadzący musieli szyć na scenie do momentu, kiedy padł ten gol, czy jakaś akcja się tam rozegrała i dopiero Elton wyszedł. Co prawda, ci, co znają obiekt, wiedzą, że sala Rejskiego, tak potocznie mówimy, jest oddalona.
Oddalona od sceny głównej.
I to trochę trwało, zanim doszedł, więc naprawdę konferansjerzy mieli
wyzwania.
A z polskimi gwiazdami miałaś też jakieś przygody?
Może taką na początku właściwie mojej kariery z Korą, z Manamu, wspaniałą artystką, no, gdzie byłam taką właśnie nieopierzoną, początkującą organizatorką. Przyjechała Kora, przyjechał Manam i moim zadaniem było, żeby zaprowadzić ją do garderoby, wskazać właśnie miejsce, gdzie może tam odpocząć i tak dalej. I oczywiście z przyjemnością zrobiłam to. Garderoby wtedy jeszcze były stare, czyli przed modernizacją obiektu, więc też zapach w garderobach czasami był taki wilgocią, bo wiadomo, jest to las i też Stare to były garderoby, a nasz dział techniczny wstawił takie, co starsi pewnie pamiętają, farelki tak zwane. Znaczy tam podgrzał, bo wiadomo, że artystki zawsze chciały mieć ciepło w garderobach. No i ten zapach tej, powiedzmy, stęchlizny z tym podgrzaniem, to był taki miks, że kora się nieco zdenerwowała, wybuchowy. Mogę powiedzieć, że trochę mi się oberwało, ale to była taka dobra szkoła życia. Już zawsze wiedziałam, że zawsze trzeba sprawdzić wszystko, zanim się zaprosi artystę i dopiąć na ostatni guzik.
Beatko, tak jeszcze mam taką prośbę, żebyś do naszych słuchaczy, których namawiamy wciąż na opinię o Parze Leśnej, bo bydleciki się grzeją, tutaj czekają. W związku z tym to, co powstaje, ten wspaniały, piękny, muzealno-wystawienniczy obiekt, ma pewne potrzeby, artefakty. Powiedz, czego oczekujesz od mieszkańców może Trójmiasta? Może ktoś ma w domu jeszcze jakieś pamiątki związane z tym, co się działo w Parze Leśnej?
Tak, od dłuższego czasu, no już od kilku lat zbieramy pamiątki, artefakty. Jeżeli państwo są w posiadaniu jakiś pamiątek, no Wojtek to jest, to wiemy, tak? I mam nadzieję, że się z nami podzieli. Ale jeżeli nasi słuchacze mają jakieś pamiątki, to my takie pamiątki zbieramy, które później zasilą wystawę. Naszym partnerem przy powstawaniu Muzeum Opery Leśnej jest Muzeum Sopotu i te pamiątki można także oddawać do Muzeum Sopotu, gdzie profesjonaliści je zdigitalizują i odpowiednio zabezpieczą i przechowają, także jak najbardziej zbieramy.
Pani Beato, jeśli chodzi o artystów, których pani poznała osobiście, których pani słucha sobie w samochodzie albo w domu na przykład i myśli sobie, no to był taki i taki człowiek, ale jeśli chodzi o muzykę, to cudownie to wszystko wychodzi. Jest ktoś, kto panią uspokaja, kto panią wycisza, kto pani daje naprawdę piękne chwile muzycznego relaksu?
Wielu jest takich artystów. Praktycznie już teraz, mogę powiedzieć trochę ze względu na swój PESEL, lubię słuchać muzykę klasyczną. Doceniam młodych artystów, doceniam Dawida Podsiadło, uwielbiam twórczość Miłosza, no naprawdę Kasi Sochackiej, no i wielu. No, kocham Kaśkę Nosowską, także to jest cała plejada naszych polskich artystów. Chociaż spokoju szukam w naturze, na naszych ukochanych Kaszubach, gdzieś tutaj w pobliżu.
A Michael Kiwanuka?
Oj, Michael Kiwanuka, tak, oczywiście, to jest artysta, którego kocham. Byłam na jego koncercie rok temu na Openerze. No bajka, no uwielbiam.
To dla pani w prezencie.
Dziękuję.
Beata Majka, dyrektor Bartu, naszym gościem. Michael Kiwanuka. Kiedyś na Openerze, mam nadzieję niebawem w Operze Leśnej. Może nie niebawem, ale w jakimś czasie się też zamelduje w Sopocie, żeby wystąpić dla widzów w Operze Leśnej.
Tak, tak. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości. Robimy podchody, jak to się mówi.
Poważnie?
Tak.
Okej.
Okay. Robimy podchody.
I zapraszamy na koncerty, które się będą odbywały w najbliższych miesiącach. Pani Beato, co szczególnie istotne?
Tak, ja bym może tutaj zaprosiła słuchaczy na nowy festiwal, nowy brand, który chcemy w Operze Leśnej, żeby już zagościł. Jest to Forest Festival. To jest taka jakby rozwinięcie projektu Lasy, czyli tej muzyki w kulturze z naturą. I w tym roku jest pierwsza edycja, taka edycja, można powiedzieć, początkowa zero. Wystąpi właśnie Kaśka Sochacka, Grupson, Micro Music i na scenie Lasy będą też DJ-e. Czyli można przyjść też wcześniej, jakieś warsztaty, spotkania, rozmowy o ekologii, o naturze. No a potem ta część festiwalowa, koncertowa, nocna i na już taki totalny koniec właśnie sety DJ-skie. Mam nadzieję, że ten festiwal, że tak powiem, pójdzie no, i będzie już co roku się rozwijał.
Kiedy będzie się rozwijał, to że może, że wyjdzie na całe miasto na przykład z tym.
To by było...
Kiedy ten festiwal?
2 sierpnia, jak najbardziej zapraszamy.
Zapraszamy. Rozumiem, że wielkie festiwale też oczywiście w wakacje, te muzyczne, te wydarzenia, które gromadzą całą publiczność, wypełniają całą przestrzeń, też oczywiście są w planach.
Tak, lipiec będzie takim miesiącem muzyki klasycznej, bo 15. edycja NDI Sopot Classic przed nami, później Baltic Opera Festival, gdzie będziemy mogli zobaczyć i wysłuchać Salome, a także Pasję według Świętego Łukasza. Następnie mamy nieco rozrywki, stand-upy, no i oczywiście uwielbiany The Magic of Disco, czyli wraca na deski słynny cykl muzyki.
Ja to odczuwam, ponieważ odbieram telefony, maile od różnych znajomych z całej Polski i nagle wszyscy chcą być w Sopocie na Magic Disco.
Tak, tak, to się bardzo dużym cieszę powodzeniem. Cortez wystąpi u nas, no i wspaniałe wydarzenie, 26 lipca, Brasswood Festival, którego pomysłodawcą i szefem artystycznym jest Łukasz Rostowski. Ten festiwal też miał swoje początki na scenie Lasy i rozwijał się. W ubiegłym roku przeniósł się na scenę główną z projektem Chłopi, z muzyką, z całym koncertem, a w tym roku Luk zapowiedział pożegnanie z mikrofonem, także to też jest taki ważny koncert. I wystąpią świetne gwiazdy. No Morciba będzie także i jazzanowa, więc...
No to są marki, które są oczywiście bardzo znane na całym świecie i to jest oczywiście półka ta najwyższa. Dla mnie niezwykłe jest to, że Bart, tworząc historię muzyczną Opery Leśnej, zapraszając takie wielkie gwiazdy, też buduje historię miejsca, czyli tak naprawdę Sopot staje się bardzo często stolicą muzyczną Polski. Zjeżdżają się fani, widzowie z całego kraju, ale również z Europy.
I to wszystkich gatunków muzyki, bo to nie tylko, że to jest pop rock, są i kabarety, jest muzyka poważna. I to się bardzo dużo dzieje. Tak samo no ty jako zarządzająca masz na głowie nie tylko stronę artystyczną, muzyczną i tak dalej, ale przebudowę też poszczególnych elementów obiektu. Tak jak ostatnio wiem, że kończysz w tej chwili przebudowę no, kultowego miejsca pod sceną, gdzie się zawsze wiele działo niesamowitych przygód.
Tak, tak. Miałam nadzieję, że zdążymy na Polsat Hit Festival, no ale niestety nie udało się. Otwarcie nastąpi prawdopodobnie już z dniem 1 lipca, czyli już na wszystkie festiwale klasyczne. Remont trwał 3 miesiące. Myślę, że tak uzyskaliśmy dobre tempo, bo przebudowaliśmy tam praktycznie wszystko od zera. Nowe instalacje, klimatyzacje, żeby ta sala, to miejsce było komfortowe. Ale czeka nas bardzo ważna przebudowa, modernizacja samej sceny Opery Leśnej, czyli desek, wymiana desek, bo te deski, no już się można powiedzieć...
Mają swoje lata.
Wysłużyły, mają swoje lata, tak, i czeka nas przebudowa i mamy już zrobiony projekt, a także przebudowa orkiestronu.
To ja mogę podpowiedzieć, jak na przykład opróżnia się, bo remontuje się wielkie sale kinowe i sprzedaje się te fotele. Może te deski warto też wylicytować.
Pokroić, tak, pokroić. Na kawałeczki, tak jak na się zrobiło z
na tych deskach występowali, tak, dokładnie, ci i ci. To na pewno będzie, tak. Bo gorący...
Deseczka z Opery Leśnej.
Będzie, gorący towar.
Za 1000 złotych.
No, tak, myślę, tak, że to może być dobry pomysł.
Tak.
Pani Beato, dziękuję za obecność w studiu. Drodzy Państwo, myślę, że historii, które pani Beata mogłaby opowiedzieć, jest jeszcze...
Jest o czym opowiadać. Nie daliśmy rady zahaczyć wszystkich tematów. Dokładnie. To się nie dało.
Tym bardziej, że pani Beata jak podróżuje, to podróżuje zawsze z Beatą.
Tak, tak. Ja się śmieję, że jak wsiądzę w Sopocie i odpalę sobie Beatę Kozidrak, bajm, to skończę powiedzmy w Zakopanem albo w Krakowie. I jest tyle hitów, że się po prostu nie kończą.
To Kozidrak dla Majki specjalnie.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Galiński i Wojtek Korzeniowski.
Zapraszamy do Opery Leśnej.
Dziękujemy bardzo. Przypomnijmy, naszym gościem była Beata Majka, dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART. Dziękujemy.
Dziękuję.
Muzyczna mapa Trójmiasta.